Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo gorąco i serdecznie pozdrawiam wszystkich widzów telewizji TRWAM, słuchaczy Radia Maryja. Zapraszam Państwa na nasze wieczorne spotkanie, na rozmowy niedokończone. Temat dzisiejszych rozmów niedokończonych, geopolityczna pozycja Polski. W studiu telewizji TRWAM bardzo serdecznie witam naszego gościa, pana profesora, doktora habilitowanego Tadeusza Marczaka, historyka, geopolityka, profesora Akademii Wojsk Lądowych imienia Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu. Szczęść Boże, panie profesorze. Geopolityczna pozycja Polski, dzisiejsze rozmowy niedokończone przeżywamy w takim naturalnym środowisku wielości rocznic, ważnych dat historycznych, które w dalszym ciągu przeżywamy, bo sierpień jest bardzo bogato utkany w te różnego rodzaju rocznice, ale w sposób szczególny, panie profesorze, setna rocznica pierwszego powstania śląskiego, ale także 99. rocznica Bitwy Warszawskiej, cudu nad Wisłą, to wydarzenia, które diametralnie zmieniły bieg historii, a także wpłynęły na możliwość zaistnienia wolnej, suwerennej i niepodległej ojczyzny.
Tak, oczywiście, zgadzam się w pełni. No, bardzo trafnie w tym roku połączono obchody Bitwy Warszawskiej z rocznicą pierwszego powstania śląskiego, bo to jest niesłychanie istotne i nie należy o tym zapominać. Ale tutaj rodzi się taka oto refleksja. Jeśli chodzi o Bitwę Warszawską, to jak wiemy, ta rocznica stosunkowo niedawno powróciła do naszego kalendarza historycznego. Przez dziesiątki lat była zapomniana, a nawet była wydrwiwana, powiedzmy sobie. Ale jakie tutaj nasuwają się refleksje, jeśli chodzi właśnie o ową Bitwę Warszawską? No wyobraźmy sobie państwo, które jeszcze 2 lata wcześniej nie istniało. Armia, która jeszcze 2 lata wcześniej nie istniała. I właściwie z niczego powstaje państwo, powstaje milionowa armia i ta armia zadaje cios wielkiej armii, jakkolwiek na samym froncie użyto po stronie wschodniej o wiele mniejszych jednostek, tak zresztą jak i po naszej stronie. Ale ta armia idąca ze wschodu wyposażona jest w nową, ekspansywną ideologię. Warszawa leżała na drodze tego wielkiego marszu, który miał zaprowadzić wojska Tuchaczewskiego, tę Armię Czerwoną, do Berlina, do Paryża, podbić całą Europę, ale i to byłby tylko jak gdyby przedsionek do zapanowania nad całym światem. I tak zresztą byli indoktrynowani oficerowie i żołnierze Armii Czerwonej. Jeden z politruków, wysoko postawionych politruków Armii Czerwonej w latach 30., Lew Mechlis, mówił tak. Żołnierz Armii Czerwonej panuje nad 1/6 globu ziemskiego. Nasze zadanie będziemy mogli uważać za wypełnione dopiero wtedy, kiedy zapanujemy nad całym globem. A więc Bitwa Warszawska naprawdę ma wielkie znaczenie i to nie jest, nie jest to przejaw naszej megalomanii. Musimy to po prostu przyznać, że ta Bitwa Warszawska zahamowała pochód tej nowej ideologii, tego nowego ustroju, nieludzkiego ustroju, bolszewizmu na zachód. No, przynajmniej na kilkanaście lat. No niestety nasz zachodni sąsiad później jak gdyby zaprosił tę armię na zachód, mianowicie oferując jej linię Bugu, Bugu i Sanu. No a później wskutek własnych błędów wciągnął ją aż do wnętrza Niemiec, ustanowił tę linię na Łabie. No tutaj jeszcze można powiedzieć, skoro mówimy o Bitwie Warszawskiej, nasuwa się, czy może się nasuwać porównanie z Powstaniem Warszawskim. Być może kiedyś historycy dojdą do tego, bo co jest tutaj charakterystyczne? No chcąc, nie chcąc, Powstanie Warszawskie odegrało znowu rolę przedmurza chrześcijaństwa. Mianowicie zatrzymało marsz Armii Czerwonej na zachód. To jest, proszę zwrócić uwagę, od lipca do 1944 roku do stycznia 1945 roku Stalin stoi nad Wisłą. Po przeciwnej stronie, zwłaszcza na odcinku między Warszawą a Puławami, tam jest taka luka w tych liniach niemieckich. Generał Forman, który tam dowodził 9. Armią, niemiecki generał Forman, no, słał rozpaczliwe meldunki mówiące o tym, jak kolosalną przewagę nad tym właśnie odcinku ma Armia Czerwona nad jego wojskami. Więc gdyby ruszyła, oczywiście zmiotłaby tę linię obronną niemiecką. No, dlaczego tak się nie stało? Zadecydowała o tym wola Stalina, który poczekał, aż Niemcy zniszczą Warszawę, no i wykrwawią powstańców warszawskich. Więc to niewdzięczna rola owego przedmurza chrześcijaństwa, przedmurza Europy, ale odegrała ona tutaj tą swoją rolę. Później Stalin usiłował jak gdyby pójść dalej poza linię Łaby. No, mianowicie jest taka opinia historyków rosyjskich, współczesnych. Dlaczego to Rosjanie tak krytycznie odnoszą się do powstania warszawskiego? Ano dlatego, że uniemożliwiło im to zajęcie bogatych zagłębi przemysłowych Niemiec zachodnich. Stalin później usiłował to rozwiązać drogą dyplomatyczną, usiłując wcisnąć się w taki czteromocarstwowy zarząd nad zagłębiem Rury i Sary, ale wtedy no, czujność sojuszników zachodnich nie dopuściła do tego. A więc mamy tutaj do czynienia rzeczywiście z wielkim wydarzeniem. Mianowicie wracamy znowu do Bitwy Warszawskiej do obrony Polski i Europy przed idącym ze wschodu bolszewizmem. Ale musimy tutaj jeszcze wskazać na pewien aspekt geopolityczny. Mianowicie w sensie geopolitycznym, czym była Bitwa Warszawska i czym była Rzeczpospolita, Druga Rzeczpospolita. Jeśli popatrzymy na naszą historię, no to jednak musimy powiedzieć, że Druga Rzeczpospolita była czymś niedokończonym, prawda? W tradycji polskiej, w myśli politycznej polskiej XIX wieku przecież istniała Polska, idea Polski, ale w granicach przedrozbiorowych. Rzeczpospolita, która no, utrwaliła swój byt na początku lat 20. XX wieku, no, obejmowała no, nieco ponad połowę przedrozbiorowego terytorium Polski. No, ma to jednak znaczenie geopolityczne. No, możemy tutaj jednak nawiązać do patrona naszej uczelni, Tadeusza Kościuszki, który właśnie zastanawiając się, jakie kroki należy przedsiębrać dla zachowania czy odbudowy niepodległej Polski, no, rzucił taką myśl. Są takie dwie jak gdyby linie oporowe dla Polski. Według Kościuszki jedna z tych linii biegnie od Rygi do Odessy, druga zaś od Gdańska, no, napisał, do Węgier. Pamiętajmy, że mieliśmy granice z Węgrami, które wchodziły w skład monarchii habsburskiej. No, na zachodzie to mniej więcej Pośląsk Cieszyński, który oczywiście nie należał do Węgier, ale mniej więcej tam był ten styk graniczny. Czyli Tadeusz Kościuszko widział tutaj odrodzenie Polski w tych przedrozbiorowych granicach. Dlatego chyba odrzucił tę propozycję Napoleona. Napoleona, który ofiarowywał tylko, no cóż, księstwo warszawskie. Księstwo warszawskie, o którym Kołłątaj pisał, kraj tak mały, tak słaby, że jest to właściwie igraszka w ręku zwycięskiego wodza, jakim był Napoleon. Oczywiście tutaj nie będziemy wgłębiać się tak głęboko w historię. Można jednak powiedzieć, że chyba jednak Napoleon nie doceniał geopolitycznego znaczenia Polski, znaczenia Polski dla równowagi sił w Europie. Byli inni na zachodzie Europy, którzy jednak doceniali to. Jednym z nich był brytyjski filozof i mąż stanu Edmund Burke, który napisał tak. wszyscy zapłacimy za rozbiory Polski. Arcybiskup Dominik Prat, który był ambasadorem Napoleona w Księstwie Warszawskim, podchwycił tę myśl i zgadzał się w zupełności, że właśnie zniknięcie Polski przedrozbiorowej zachwiało równowagę sił w Europie. Efektem tego były, chociaż historycy też powiedzmy sobie nie eksponują tego faktu, ale powiedzmy sobie te krwawe wojny, które na przełomie XVIII i XIX wieku, aż do Kongresu Wiedeńskiego, tak pustoszyły Europę. No wszyscy mówią, że to kwestia rewolucji francuskiej, prawda, ich następstw, ale można powiedzieć, że w dużej mierze to zachwianie równowagi sił w Europie spowodowane rozbiorem Polski. Oczywiście potem ona się ustaliła, ta równowaga, na zupełnie innych zasadach. Czy właśnie odzyskanie przez Polskę niepodległości w XX wieku ma jakieś konotacje geopolityczne? No tutaj musimy wskazać na pewien fakt. Mianowicie, no ile? 16 lat przed bitwą warszawską brytyjski geopolityk John Halford Mackinder wygłosił taki znany w środowisku geopolitycznym odczyt o geograficznej osi dziejów. Nie będę tutaj może streszczał tego wywodów, ale w każdym razie co wypływało z tego wywodu Mackindera? Że dla jego ojczyzny, Imperium Brytyjskiego i nawet Europy Zachodniej szerzej, istnieje wielkie niebezpieczeństwo w postaci ustanowienia kontynentalnego mocarstwa czy megamocarstwa, które będzie wyrastało z wnętrza Eurazji, tak zwanego Heartlandu. Stąd właśnie to jego określenie, kto panuje nad Heartlandem, czyli tym obszarem osiowym, wnętrzem Eurazji, ten może zapanować nad całą Eurazją, a kto zapanuje nad Eurazją, ten zapanuje nad światem. Czyli potęga brytyjska staje pod znakiem zapytania. No tutaj trzeba powiedzieć, że tok myślenia Mackindera doprowadził go do tego, że w 1919 roku obmyślił jak gdyby taką strukturę geopolityczną, która zapobiegnie temu niebezpieczeństwu utworzenia wielkiej zjednoczonej Eurazji, która zapanuje nad światem. Przy czym tutaj rozpatrywał dwa takie warianty. Albo tę zjednoczoną Eurazję będą mieli w swoim ręku Rosjanie, albo też Niemcy, albo też blok niemiecko-rosyjski. Jego recepta w 1919 roku wyglądała następująco. Między Berlinem a Moskwą, w tej przestrzeni, która obejmuje nasze Międzymorze, prawda, czyli obszar między Bałtykiem, Morzem Czarnym a Adriatykiem, powinien powstać pas niezależnych państw, zarówno od Niemiec, jak i od Rosji, a najlepiej skonfederowanych ze sobą. No i teraz wróćmy do tego, co się działo przed Bitwą Warszawską. Jak podaje polski emigracyjny historyk Władysław Pobuk-Malinowski, Mackinder dwukrotnie w 1919 roku był w Warszawie i dwukrotnie rozmawiał z Józefem Piłsudskim. I prawdopodobnie, nie znamy tak dokładnie tych rozmów, ale prawdopodobnie tutaj wykluła się ta koncepcja federacyjna, którą reprezentował Józef Piłsudski. Później, to wiemy też od Mackindera, po powrocie do Londynu, przedstawił on na posiedzeniu gabinetu brytyjskiego następujący projekt, żeby Wielka Brytania poparła Federację Polski, Ukrainy i krajów kaukaskich. No, wypływało to i z koncepcji Mackindera, prawda, stworzenia tego jak gdyby pasa oddzielającego Niemcy i Rosję od Rosji, jak i także z idei Józefa Piłsudskiego, no, które wcześniej zmierzały do odbudowy przedrozbiorowej Rzeczypospolitej, ale na zasadzie tej federacyjnej. No i co się stało na posiedzeniu rządu brytyjskiego? Na wniosek Winstona Churchilla, wówczas lorda admiralicji, ten projekt został odrzucony. No, miało to wielkie konsekwencje. Miało to wielkie konsekwencje i dla nas, i dla Wielkiej Brytanii. Można by nawet powiedzieć, że w tym właśnie momencie Wielka Brytania przegrała II wojnę światową. Dlaczego? No bo już swego czasu Otto Bismarck powiedział, że byt Imperium Brytyjskiego zależy, czy jest uzależniony od tego pogranicza polsko-rosyjskiego. To jest bardzo charakterystyczne tutaj stwierdzenie, które potem podchwycił także geopolityk niemiecki Karl Haushofer. Mianowicie, właśnie Karl Haushofer, który był autorem właśnie koncepcji bloku kontynentalnego, czyli zjednoczenia Eurazji na zasadzie współpracy Niemiec, Rosji, sowieckiej Rosji, Związku Sowieckiego i Japonii. I z tej właśnie koncepcji wypływał kolejny pakt rozbiorowy Polski, ale także krajów obok nas leżących, krajów bałtyckich, także Rumunii, mianowicie pakt Ribbentrop-Mołotow. Tak, właśnie co napisał Karl Haushofer w listopadzie i później w listopadzie 1939 roku, a później w roku 1940, że pakt Ribbentrop-Mołotow jest wymierzony w Imperium Brytyjskie, że podważa Imperium Brytyjskie w najważniejszym dla niego obszarze, mianowicie jeśli chodzi o Indie. Więc to wydawałoby się taka karkołomna spekulacja myślowa, ale jeśli na to popatrzeć właśnie z punktu widzenia geopolitycznego w pełni racjonalna. No więc wróćmy może tutaj do tego, co się stało po Bitwie Warszawskiej. No nie udało się stworzyć owej federacji Polska, Ukraina, kraje kaukaskie. Sojusznik, ukraiński sojusznik Józefa Piłsudskiego, Semen Petlura, okazał się zbyt słaby. Okazał się zbyt słabym partnerem. No, po stronie polskiej mieliśmy prawie milionową armię. Wojska Petlury to jakieś 10, kilkanaście tysięcy, a więc nic. Ale oczywiście był to ważny w sensie geopolitycznym partner, bo Ukraina mogła być potencjalnie ważnym partnerem. Niestety zawsze musimy tutaj mieć na względzie takie reperkusje historyczne i to, co się dzieje współcześnie, prawda? Więc w czasie początków naszej niepodległości, rok 19, 20, no mieliśmy jednak jakiegoś partnera po stronie ukraińskiej, jakkolwiek można powiedzieć, że słabego. Jak to wygląda w chwili obecnej? No niestety rozwój, czy może nastroje na Ukrainie kształtują się bardzo niekorzystnie, nie tylko z punktu widzenia naszych interesów geopolitycznych, ale także interesów geopolitycznych samej Ukrainy i Międzymorza Bałtycko-Czarnomorsko-Adriatyckiego. No dochodzi tam do recydywy banderyzmu. Można by powiedzieć, że w wypadku Ukrainy były jak gdyby dwie drogi, dwie orientacje geopolityczne, które są personifikowane przez konkretne postacie historyczne. A więc z jednej strony Semen Petlura i sojusz z Polską i budowa Federacji Międzymorza, prawda? A z drugiej strony Stepan Bandera, czyli sojusz, współpraca z Niemcami, przenoszenie na grunt ukraiński ludobójczych teorii i praktyk z III Rzeszy, prawda, z reżimu historycznego, no i budowa Mitteleuropy. Jakie są tego konsekwencje dla samej Ukrainy? To może tutaj zacytujmy wypowiedź rosyjskiego geopolityka współczesnego, Aleksandra Dugina, najgłośniejszego, najbardziej takiego rozpisanego, powiedzmy sobie, autora, który to była jego opinia jeszcze z lat 90. Unitarna Ukraina może się ostać tylko jako część Międzymorza. Jako część Mitteleuropy ulegnie rozczłonkowaniu. I zresztą tutaj widzimy ten proces przybliżania się do owego rozczłonkowania Ukrainy. Sam Putin w swojej głośnej książce Podstawy geopolityki powiedział, napisał, że unitarna Ukraina jako państwo unitarne zjednoczone nie ma absolutnie żadnego geopolitycznego sensu ze względu na różnice cywilizacyjne, kulturalne, polityczne, które tam występują na terenie tego kraju. No, politolodzy ukraińscy wskazywali mu, że na terenie Rosji są jeszcze większe różnice, prawda? I to narodowościowe nawet, daleko posunięte. No ale on nie przyjmował tego argumentu. Podobno była interwencja władz Ukrainy, bodajże Krawczuka, prezydenta ówczesnego Krawczuka, u Jelcyna, żeby właśnie ten akapit dotyczący jak gdyby geopolitycznej niestosowności Ukrainy jako państwa unitarnego wycofać. Ale Dugin pisze, wspominał, że nie zgodził się na to. No, jaką więc widzi tutaj i on, i inni po stronie rosyjskiej, jaką widzą receptę dla Ukrainy? Oczywiście podział tego państwa na 4-5 niezależnych, autonomicznych państwek, przy czym niektórzy wskazują, że taki los przygotowywano Ukrainie jeszcze w czasach Związku Radzieckiego, w czasach Andropowa, bo Andropow miał taki pomysł nowego podziału administracyjnego Związku Radzieckiego, odejścia od republik związkowych opartych o zasadę narodowościową, a przejście na inną, administracyjną, gospodarczą, okręgi przemysłowe. No i właśnie Ukraina miała być tak wtedy podzielona. No, trzeba tutaj też powiedzieć, że po stronie niemieckiej jest pełna zgoda na to, co proponuje Moskwa, tylko ubrana w inną szatę słowną. Mianowicie, cóż, Moskwa mówi o decentralizacji Ukrainy, Niemcy mówią o federalizacji względnie landyzacji. No oczywiście mówimy tutaj o Ukrainie, ale co to ma wspólnego z Polską? No wróćmy znowu tutaj do Mackindera, który wskazywał na to, jak Polska powinna działać, co powinna robić. Oczekiwał takich działań od strony polskiej, no ale niestety nie znalazł posłuchu w kołach politycznych brytyjskich. Mackinder tam cóż pisał? Polska może odgrywać doniosłą rolę geopolityczną, stabilizatora sytuacji geopolitycznej w Europie po I wojnie światowej i gwaranta pokoju europejskiego i światowego, ale wówczas, kiedy będzie częścią większego kompleksu geopolitycznego. Najlepiej federacji Międzymorza. No, oczywiście polskie usiłowania tutaj podejmowane przez Piłsudskiego spaliły na panewce. Brak sensownego wsparcia ze strony brytyjskiej, ale także i francuskiej, prawda? No i słabość także i potencjalnych tutaj kontrahentów na wschodzie, szczególnie ukraińskiego, spowodowały, że taka koncepcja się nie ziściła. No oczywiście należało wtedy przebudować jak gdyby tę myśl geopolityczną, mianowicie nie oś Warszawa-Kijów, ale Warszawa i poprowadzona gdzieś na południe, prawda? No najlepiej Belgrad, prawda, może nawet Ateny, a może nawet jeszcze dalej na południe, bo były też takie propozycje w kołach polskich geopolityków. No niestety tutaj drogę na południe zamykał nam konflikt z Czechosłowacją, wszczęty z inicjatywy niestety Pragi. Chodzi o to, że W czasie krytycznym dla Polski Praga, mówimy tutaj o Czechach, prawda, nie Czechosłowacji nawet, zbrojnie zajęła polskie Zaolzie. Polskie Zaolzie, które znalazło się na stole rokowań polsko-czeskich między czeskim narodnym wyborem Proslesko i Polską Komisją Likwidacyjną do spraw Galicji i Śląska Cieszyńskiego. Otóż powzięto zgodnie takie oto porozumienie, że gminy zamieszkałe w większości przez Polaków przypadną Polsce, zamieszkałe w większości przez Czechów przypadną Czechom czy tworzącej się Czechosłowacji. Niestety Praga złamała to porozumienie, twierdząc, że nie ma ono mocy prawnej, ponieważ zostało zawarte przez lokalne organy władzy po jednej i po drugiej stronie. To wykopało przepaść między Polską a Czechosłowacją. No i tutaj też trzeba powiedzieć, że oczywiście Benesz, który odegrał taką fatalną rolę w tych wydarzeniach, nie mógł przedstawić żadnych sensownych, racjonalnych powodów dla zajęcia polskiego Zaolzia przez Czechy czy Czechosłowację. Później w rozmowie z jednym z jugosłowiańskich dziennikarzy, który był zwolennikiem współpracy krajów słowiańskich, no, na pytanie, dlaczego dokonał tego, odpowiedział, no, na Zaolziu są pokłady węgla, jest huta żelaza, a myśmy tego potrzebowali. Spotkał się z ripostą. No dobrze, ale co pan zrobi, jeśli Hitler powie, że na Morawach i Czechach są pola uprawne, pszenicy, buraków cukrowych i że Trzecia Rzesza tego potrzebuje i dlatego zajmie te obszary. No oczywiście tutaj Benesz nie mógł niczego sensownego powiedzieć. No tak więc wyglądała ta kwestia. Dlaczego znowu tutaj przypominamy to? Otóż przypominamy to chociażby dlatego, że nie tak dawno stosunkowo z kół rosyjskich odezwały się takie oto głosy, że to, co stoi na porządku dnia, to jest dokonanie rozbioru Europy Wschodniej między Rosją i Niemcy. Czyli znowu powrót do jakiegoś paktu Ribbentrop-Mołotow, prawda? Znowu decydowania o naszym losie, decydowania o losie Międzymorza Bałtycko-Czarnomorsko-Adriatyckiego. Cóż jeszcze tutaj można by powiedzieć, jeśli już tak jesteśmy przy reminiscencjach historycznych? Mówiliśmy o tym, że ta decyzja rządu brytyjskiego z 19 roku nieudzielenia wsparcia wysiłkom federacyjnym Józefa Piłsudskiego na propozycję Mackindera fatalnie zaciążyła i nad naszym losem, i nad losem Imperium Brytyjskiego. No, później skrytykował, przeprowadził taką krytyczną analizę tej polityki brytyjskiej pułkownik Ignacy Matuszewski w czasie II wojny światowej. Krytykując właśnie tę politykę brytyjską, unikania jakiegokolwiek zaangażowania na wschód od Renu. Prawda? To cały ten okres polityki, międzywojennej polityki brytyjskiej. No, otrzeźwienie przyszło stosunkowo późno. Wiosną 1939 roku amerykański autor, ale utożsamiający się z Wielką Brytanią, Raymond Leslie Buell, napisał taką książkę pod znamiennym tytułem Polska, klucz do Europy. Oczywiście spoglądać na to trzeba z Londynu, prawda? I wtedy co? Polska jest kluczem do Europy. No i tam właśnie zachęcał do owej aktywnej polityki brytyjskiej. Otrzeźwienie przyszło stosunkowo późno, mianowicie 23 sierpnia. Znowu jesteśmy przy tym sierpniu, prawda? 23 sierpnia, czyli pakt Ribbentrop-Mołotow. jak reaguje Wielka Brytania? Reaguje no, w sposób nieszablonowy, jeśli chodzi o praktykę dyplomatyczną Wielkiej Brytanii. Oferuje Polsce pisemny sojusz, ewenement po prostu w praktyce dyplomatycznej brytyjskiej, dlatego że unikano jakichkolwiek pisemnych zobowiązań wobec innych krajów, zwłaszcza tych położonych na kontynencie europejskim. A więc 25 sierpnia 1939 roku i ten akt ma jak gdyby odwlec to, co się kryje pod paktem Ribbentrop-Mołotow. A pakt Ribbentrop-Mołotow, to jak mówiliśmy wcześniej, jest to zwycięstwo idei bloku kontynentalnego. Bloku kontynentalnego wymierzonego właśnie i w Międzymorze, prawda, bo następuje tutaj rozbiór tych krajów, ale głównym adresatem, jeśli tak można powiedzieć, paktu Ribbentrop-Mołotow była Wielka Brytania. Największe ówczesne, największe mocarstwo ówczesnego świata, a może nawet powiedzmy dalej. W ogóle, jeśli popatrzymy na obszar, jaki Imperium Brytyjskie kontrolowało na kuli ziemskiej, to jest 30 parę milionów kilometrów kwadratowych. To było największe imperium, jakie kiedykolwiek pojawiło się w dziejach świata, jak do tej pory. No więc wymierzone było to w Imperium Brytyjskie. Zresztą tutaj pod tym względem ci główni, oczywiście pakt przeszedł do historii jako pakt Ribbentrop-Mołotow, ale wiemy, że i po jednej, i po drugiej stronie jak gdyby promotorami takiej polityki byli z jednej strony Hitler, z drugiej strony Józef Stalin. No i oni byli tutaj zgodni. Stalin stwierdzał, Wielka Brytania nie ma prawa więcej panować nad światem. A Hitler mówił, to co stoi na porządku dnia, to jest podział masy upadłościowej Imperium Brytyjskiego. No, historia powtarza się. Właściwie w chwili obecnej mamy do czynienia z tym samym schematem na arenie geopolitycznej, jaki mieliśmy w latach po zakończeniu I wojny światowej. Po zakończeniu zimnej wojny światowej, no bez wątpienia musimy przyznać to, że największym mocarstwem świata są Stany Zjednoczone. Ale równocześnie obserwujemy tendencję i na zachodzie, i na wschodzie, a więc i w Moskwie, i w kołach berlińskich, współpracy między sobą, której to celem ma być wypchnięcie Stanów Zjednoczonych z Eurazji. Jak Stany Zjednoczone mogą być tutaj obecne na terenie Eurazji? Jakiś czas temu, stosunkowo niedawno, taki autor amerykański pochodzenia niemieckiego, William Engdahl, mówiąc o geopolityce, jaką prowadzi obecny prezydent Stanów Zjednoczonych, Donald Trump, wskazał, że jest ona zakotwiczona w koncepcjach geopolitycznych Zbigniewa Brzezińskiego. No a o czym pisał Zbigniew Brzeziński? On też był tutaj inspirowany koncepcją Mackindera. A więc kto panuje nad Eurazją, ten panuje nad światem. Zimną wojnę Brzeziński określił jako starcie oczywiście ideologiczne, ustrojowe, ale także geopolityczne. No, nagrodą geopolitycznym w tym starciu będzie dla zwycięzcy kontrola nad Eurazją. Oczywiście Stany Zjednoczone wyszły zwycięsko z tego starcia, ale w jaki sposób mogą kontrolować Eurazję? No tylko wtedy, kiedy będą obecne w przestrzeni geopolitycznej między Niemcami a Rosją, czyli na obszarze Międzymorza. No i tutaj poprzednia wizyta prezydenta Trumpa, miała bardzo wyraźny ten akcent geopolityczny. Poparcie dla idei Trójmorza, którą możemy określać, powiedzmy sobie, jako trochę zubożone Międzymorze, prawda? Ale właśnie tutaj o to chodzi. Odbudowa wschodniej flanki NATO również temu służy. I mamy tutaj właśnie do czynienia z tym bardzo ważnym problemem. No, oczywiście polityka Donalda Trumpa jest jak gdyby, no, waham się tutaj powiedzieć, no można by powiedzieć, że odwrotnością tego kursu, który prowadził jego poprzednik, czyli prezydent Obama. Prezydent Obama, no cóż, zaznaczył się takimi oto dwoma wydarzeniami. 17 września 2009 roku ogłosił wycofanie się Stanów Zjednoczonych z koncepcji tarczy antyrakietowej, którą, cóż, można po prostu określić jako wojskowa obecność w obszarze między Rosją a Niemcami. Elementy tej tarczy miały być montowane na terenie Polski i Czech, prawda? Idealnie to wpisuje się w tę koncepcję geopolityczną jeszcze sięgającą Mackindera, prawda? No, to jest jeden jego ważny krok. Symboliczna jest też data, prawda? 17 września 2009 roku, czyli atak Armii Czerwonej na Polskę. Druga zaś jego inicjatywa to jest słynny zwrot ku Azji. Pivot to Asia, co polegało na redukcji zaangażowania politycznego i wojskowego Stanów Zjednoczonych w strefie Atlantyku i w strefie europejskiej na rzecz Azji i strefy Pacyfiku. No ale trzeba tutaj powiedzieć, że jeszcze sam prezydent Barack Obama skorelował ten kurs polityczny i powrócił jednak do Europy. To właśnie jeszcze za jego kadencji zaczął się proces wzmacniania wschodniej flanki NATO. No i wojskowa obecność amerykańska właśnie w tej strefie. A więc niezależnie od, powiedzmy sobie, no, kto aktualnie sprawuje władzę w Białym Domu, to jednak te reguły geopolityczne dyktują decyzje polityczne, które zapadają. No, w tym kontekście będzie ciekawe tutaj, co powie prezydent Trump w czasie tej wizyty, no, która będzie mniej więcej za 2 tygodnie, prawda? Oczekujemy tego z zainteresowaniem, no ale zobaczymy. Zobaczymy, jak to w tej chwili wygląda. No cóż tutaj jeszcze można by powiedzieć? No bez wątpienia musimy tutaj mieć świadomość tego, że jeśli popatrzymy na naszą nawet historię tak z geopolitycznego punktu widzenia, to widzimy, że tutaj w tym naszym obszarze zachodziły różne kombinacje, które przybierały postać Unii, czy to personalnych, prawda? No, wchodzimy właściwie na arenę dziejową po chrzcie Polski, prawda? Z następcą tego, który dokonał tego wiekopomnego wydarzenia, które oczywiście otrzymuje czeskie imię, Bolesław, prawda? No i przez krótki okres ów Bolesław, syn Mieszka i Dąbrówki, stoi na czele państwa polsko-czeskiego. te kombinacje takie unijne tutaj w różnych konstelacjach polsko-czeskie, polsko-węgierskie, prawda, polsko-siedmiogrodzkie, polsko-szwedzkie wreszcie. Przez 7 lat byliśmy w unii personalnej ze Szwecją w czasach panowania Zygmunta III Wazy. One są tutaj jakby nagminne i one otwierały też, można by tu powiedzieć, no, wielkie szanse. Jedną z takich wielkich szans mieliśmy w czasach panowania właśnie Zygmunta III Wazy, a była to szansa na Unię Polsko-Moskiewską. Unia Polsko-Moskiewska, wydawało się, że ma dobre widoki przed sobą. No tutaj oczywiście Polska jest oskarżana, że wmieszała się zbrojnie w ten konflikt wewnętrzny, jaki był na terenie państwa moskiewskiego. Ale sam król Zygmunt III Waza tę interwencję określał jako operację humanitarną. Dawał do zrozumienia, bo pisał tak w takiej ulotce do szlachty, że spośród samej Moskwy i to ludzi najznaczniejszych dochodzą głosy, iż życzyliby sobie panowania jego królewskiej mości nad sobą i uspokojenia sytuacji w kraju, bo i Wasyl Szujski, a poprzednio Borys Godunow nastąpili im na gardła, czyli wprowadzili terror. A więc no, spacyfikowanie nastrojów w tym kraju, no i wprowadzenia tam pewnych zasad, a właściwie całej zasady demokracji szlacheckiej, prawda? No ale to był ważny krok na drodze do kształtowania obywatelstwa, społeczeństwa obywatelskiego, możemy tak powiedzieć, z perspektywy czasu, mimo tych wielkich niedoskonałości i przywar owej demokracji szlacheckiej. I taka rzeczywiście, taka szansa istniała. Koła polityczne polskie opowiadały się za tym, no chociażby hetman Stanisław Żółkiewski, który jednak zalecał, żeby jak gdyby etapami do tego podchodzić, prawda? Nie tak w ciągu jednej, dwóch niedziel nie można, że tak powiem, przywieźć całego rozległego państwa moskiewskiego do Unii z Polską. Ale zaangażowany w tę ideę był biskup Wawrzyniec Gębicki, później kanclerz wielki koronny, ale także i prymas Polski, który, jak to pisze Władysław Konopczyński, na Sejmie 1612 roku, no cóż, agitował szlachtę za wytrwałością, żeby działać w tym kierunku i przedstawiał wizję, jak to pisze Konopczyński, wielkiego imperium słowiańskiego. Od Odry po Pacyfik, prawda? Imperium rządzonego przez króla i cara w jednej osobie. No jednak nie udało się to. I to chyba jednak 1612 rok moglibyśmy określać jako taką kluczową datę w dziejach nie tylko Polski, ale całej Europy Środkowo-Wschodniej, a może także nawet i Rosji. No cóż, to tyle może takich reminiscencji historycznych, prawda?
Chciałbym zaprosić, panie profesorze, także naszych widzów do współtworzenia spotkania i słuchaczy Radia Maryja. Geopolityczna pozycja Polski. Gościem dzisiejszych rozmów niedokończonych jest pan profesor doktor habilitowany Tadeusz Marczak, historyk, geopolityk, profesor Akademii Wojsk Lądowych imienia Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu. Drodzy państwo, numery telefonów do naszego studia: Polska Północna 56 657 0011, Polska Południowa 56 657 0012. Dwa numery telefonii komórkowej w naszej rodzinie: 536 600 300 oraz 536 600 400. i 2 numery telefonów dla słuchaczy i widzów spoza granic ojczyzny 56 657 0013 oraz 56 657 0014, kierunkowy z Europy 048, z Ameryki i Kanady 011 48. Panie profesorze, Rosja, ogromne mocarstwo liczące się na arenie międzynarodowej, 2 wielkie mocarstwa, Stany Zjednoczone, także Rosja, i w dalszym ciągu na naszych obcach obserwujemy to dążenie do hegemonii. Mamy sytuację niespokojną, jeżeli chodzi o Gruzję, mamy sytuację niespokojną, jeżeli chodzi o Ukrainę. Scenariusz prezydenta Lecha Kaczyńskiego sięgał aż naszej ojczyzny.
No tak, rzeczywiście tutaj trzeba powiedzieć, że prezydent Lech Kaczyński no, w dużej mierze przewidział dalszy bieg wydarzeń, zwłaszcza ten atak na Ukrainę. Cóż, być może popełniliśmy jakieś błędy na początku lat 90., prawda? Na początku lat 90. być może wtedy należało zadziergnąć taką ścisłą współpracę między Polską a Ukrainą. Wydawać by się mogło, no, że tutaj był niebagatelny atut po stronie Ukrainy, mianowicie resztówka arsenału nuklearnego postradzieckiego, prawda? Co automatycznie windowało Ukrainę plasowało w gronie wielkich mocarstw atomowych. Niestety Ukraina pozbyła się tego atutu w zamian za słynne memorandum budapesztańskie, które potem i do tej pory okazuje się być świstkiem papieru. Tutaj zapewne też pewne błędy polityki amerykańskiej. No, wspomniany już przeze mnie Zbigniew Brzeziński, mówiąc o urzędującym wówczas prezydencie Clintonie, napisał, że cechowało go obsesyjne dążenie do nuklearnego rozbrojenia Ukrainy. No ale trudno, już nie ma co nad tym dalej deliberować, niech to badają historycy, a oni oczywiście wezmą się za to wtedy, kiedy otworzą się archiwa. W chwili obecnej, no niestety, tak jak już mówiliśmy tutaj, jak się wydaje, orientacja przeważająca na terenie Ukrainy jest niekorzystna z punktu widzenia interesów Polski, Ukrainy i całego Międzymorza. No niestety hołd oddawany Banderze, czyli jest to hołd składany ludobójczej teorii i ludobójczej praktyce. No niestety nie możemy się na to zgodzić. Nie ma tu żadnych, że tak powiem, no żadnej możliwości uzasadnienia tego. To byłoby tak, jakbyśmy my chcieli, bo mówi się o tym, że no ale na czym wobec tego Ukraińcy mają budować swoją tożsamość narodową. No. To by było tak, jak gdybyśmy my chcieli teraz naszą tożsamość narodową budować na Jakubie Szeli, prawda? Absolutny nonsens. Nie można wskrzeszać tego typu praktyk, no, a zwłaszcza jeśli one są ubrane w teorie ludobójcze.
Do wątku tutaj Ukrainy powrócimy, tak. Panie profesorze, odbierzmy telefon, bo nasz widz, słuchacz oczekuje. Bardzo proszę, Telewizja Trwam i Radio Maria. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kogo witamy? Skąd telefon?
Szczęść Boże.
Henryk Urban z Bielska Białej, przepraszam.
Bardzo proszę.
Chciałbym poruszyć, tutaj widać, że w kontekście tego Międzymorza widać, że Rosjanie mieli bardzo poważny powód, żeby pozbyć się polskiego prezydenta, który organizował to Międzymorze, który próbował wcielić w życie tę ideę, o której pan profesor tutaj mówi cały czas. I jeżeli my, Polacy, będziemy uważali, że trzeba rozliczyć Smoleńsk na zasadzie odpowiedzieć twardo na ten zamach, który się tam dokonał, to będziemy przegrani, bo Amerykanie nie mogą pójść na taką koncepcję otwartej wojny z Rosją. Natomiast jeżeli my, mając legitymację smoleńską w garści, będziemy żądali zawarcia traktatu pokojowego kończącego tę wojnę hybrydową, która trwa, to wtedy postawimy Amerykanów w innej sytuacji, będą mogli być naszymi współsprzymierzeńcami w doprowadzeniu do pokoju. Co pan profesor sądzi o takim podejściu do sprawy?
Panie Henryku, bardzo dziękuję. Proszę przejść na odbiór. Proszę bardzo, panie profesorze.
Tak, poruszył pan tutaj bolesną sprawę tego, co się wydarzyło w Smoleńsku, prawda? Być może historycy kiedyś dotrą do materiałów archiwalnych pozwalających ustalić okoliczności tego, ale z drugiej strony musimy mieć na względzie fakt także, że inny zadeklarowany zwolennik budowy federacji w obszarze Międzymorza czy Europy Środkowo-Wschodniej, polski premier Władysław Sikorski, zginął w katastrofie gibraltarskiej i do dzisiaj nie możemy dotrzeć do materiałów źródłowych związanych właśnie z tą katastrofą. Może rzeczywiście ów projekt Międzymorza czy Federacji Środkowoeuropejskiej jest takim projektem, śmiercionośnym. Tu może taka jeszcze jedna dygresja. Mianowicie w czasie II wojny światowej środowiska komunistyczne potępiały tę ideę Federacji Środkowoeuropejskiej, której orędownikiem był generał Władysław Sikorski. Szczególnie komunista taki dogmatyczny Alfred Lampe gromił ten projekt jako reakcyjny, szowinistyczny i tak dalej, i tak dalej. Co tylko, jakie tylko inwektywy mógł wymyśleć, tak opisywał ten projekt. Ale o dziwo, po zakończeniu II wojny światowej nie kto inny, tylko były szef Kominternu, bułgarski komunista Georgi Dymitrow, na konferencji prasowej mówi o Konfederacji Środkowoeuropejskiej. Od Polski na północy po Grecję, na południu. Jeśli byśmy zestawili jego wystąpienie z wystąpieniem ministra polskiego rządu emigracyjnego Mariana Sejdy, to w gronie tych uczestników owej konfederacji zabrakło tylko krajów bałtyckich. Litwy, Łotwy, Estonii. Wszyscy inni są tutaj ujęci. Później moskiewska prawda skrytykowała ostro to wystąpienie Dymitrowa, a taka pogłoska, plotka wśród tych elit komunistycznych mówiła, że Dymitrow zapłacił głową za pomysły federacji. Oficjalnie zmarł w trakcie kuracji na terenie Związku Radzieckiego. Możemy wymienić dwóch takich komunistycznych funkcjonariuszy, którzy bez wątpienia zapłacili głową za te pomysły, dlatego że w ich aktach oskarżenia, to były te słynne procesy 1948-1949 roku, znalazł się zarzut, że popierali oni ideę Federacji Środkowoeuropejskiej. Był to Trajczo Kostow z Bułgarii, i oczywiście Laszlo Rajk na Węgrzech. Czy wpisać tutaj w tę listę świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego? Nie wiemy. Musimy być ostrożni. Musimy być ostrożni, ale nie zapominajmy, że jego koncepcje krytykowano między innymi takimi samymi argumentami, pseudoargumentami, jakich używał Alfred Lampe swego czasu w czasie wojny. Mianowicie jagiellońskie mrzonki. To były zarzuty, które wobec prezydenta Kaczyńskiego postawili najpierw prezes fundacji Batorego. Batory chyba w grobie się przewraca, bo też był orędownikiem takiej rozwiązania unijnego, obejmującego Polskę, Siedmiot, Gród i Węgry, ale także i Rosję. A więc najpierw prezes fundacji Batorego Aleksander Smolar, a w jego ślad poszedł minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Druga część pańskiego pytania tutaj dotyczyłaby, no powiedzmy sobie, polityki Stanów Zjednoczonych. A więc musimy mieć jasność, że jeśli chodzi o interesy Polski, o zadania, które stoją przed Polską, to przede wszystkim dążenie na rzecz integracji, może nawet federalizacji właśnie obszaru Międzymorza, czy inaczej Trójmorza, chociaż tutaj muszę powiedzieć, że oficjalne wypowiedzi na temat Trójmorza budzą sporo zastrzeżeń, że chce się być może, nie wiem, ze względów taktycznych, pozbawić tę koncepcję jakiegoś istotnego ciężaru gatunkowego. A więc najpierw utworzenie tej federacji Międzymorza, a później oczywiście rozmowa ze Stanami Zjednoczonymi. Nie powiem jak równy z równym, ale powiedzmy sobie, ci, którzy występują na Bliskim Wschodzie, na Bliskim Zachodzie przeciwko Federacji Międzymorza czy Trójmorza, no kierują się obawami, że tutaj z nas może powstać gracz nawet na globalną skalę. No, chociażby policzmy nasz potencjał demograficzny. W obszarze między Niemcami a Rosją żyje prawie 200 milionów ludzi. Jeśli nie wykorzystamy tej wielkiej szansy geopolitycznej, która pojawiła się w dekadzie lat 90., a związane było to z upadkiem właśnie Imperium Zła, czyli Związku Sowieckiego, to być może kiedyś przyszłe pokolenia powiedzą tak, no i co, w 90. latach XX wieku, 10. latach XXI wieku 200 milionów ludzi nie wiedziało, co ze sobą zrobić. Nie miało koncepcji na ułożenie sobie przyszłości politycznej, ale także i gospodarczej. No tutaj musimy mieć także na uwadze to, że mamy naprawdę duże szanse szybkiego rozwoju gospodarczego, jeśli nie będziemy zależni od innych.
Odbierzmy telefon. Bardzo proszę. Telewizja Trwam i Radio Maria. Halo?
Halo?
Tak, bardzo proszę. Kogo witamy? Skąd telefon?
Mirosław z Niemiec.
Witam, panie Mirosławie. Bardzo proszę.
Ja mam takie pytanie do pana profesora. Osoba Józefa Piłsudskiego. Zamek majowy. Czy to było konieczne? Czy pan profesor mógłby to wyjaśnić? Dlaczego tak się stało i w jakim celu?
Bardzo dziękuję, panie Mirosławie. Tak. Trochę wątek poza tematem, ale odwołaliśmy się do tych rocznic i postaci historycznych.
Mówiliśmy o tym. No, proszę państwa, zamach majowy został przeprowadzony pod hasłem sanacji, czyli uzdrowienia. Uzdrowienia życia politycznego w Polsce, ale nie tylko życia politycznego, także innych dziedzin. Proszę państwa, jest taki wstydliwy temat i historycznie rzecz biorąc, ale także i współcześnie. Mianowicie korupcja w świecie polityki. Piłsudski dostrzegał korupcję w świecie polityki. Czy miał podstawy do tego? Proszę państwa, mówimy o odzyskaniu niepodległości, o rozbiorach. No ale w jakiej sytuacji doszło do rozbiorów? Tutaj mam w pamięci, nigdy nie oglądałem spektaklu teatralnego, który był wystawiany w latach 70. w czasach Gierkowskich. Była to sztuka teatralna Polones Jerzego Sity. Natomiast mam egzemplarz, bo została wydana drukiem. Czytałem natomiast, no może powiedzmy tak, kanwą tej sztuki jest wizyta Tadeusza Kościuszki, który szykuje się do działań zbrojnych, powstańczych, prawda? No i trafia na dwór Ogińskich. Tam właściwie nikt nie zwraca na niego uwagi. Wszyscy są pochłonięci przygotowaniem do balu, który to bal ma zaszczycić swoją obecnością, zdaje się, jakiś generał rosyjski. I tylko o tym jest mowa. Oczywiście udzielają mu gościny, ale traktują jako piąte koło u woz. Jak mówię, nie oglądałem inscenizacji tej sztuki, czytałem recenzję. Otóż sztuka kończy się w ten sposób. Zapada kurtyna, jeszcze przepraszam, nie, gasną światła. Kurtyna nie zapada, a głos lektora wylicza posłów na Sejm Rozbiorowy, Sejm Grodzieński. Przy każdym nazwisku jest suma łapówki, jaką ów poseł zainkasował, no, głównie od dworu rosyjskiego. A więc korupcja jest niesłychanym złem i jakikolwiek tutaj, no musimy mieć też świadomość tego, że także nasze współczesne życie polityczne nie jest wolne od korupcji. Ja przypominam sobie 2003 rok, raport Banku Światowego na temat korupcji w Polsce sięgającej najwyższych organów władzy. I tam znalazło się takie oto sformułowanie. Przyjęcie bądź zatrzymanie jakiejś ustawy w Sejmie Polskim, 2003 rok, prawda? Więc mamy transformację. Kosztuje 2 do 3 milionów dolarów. Później mieliśmy aferę Rywin-Michnik, prawda? Jak tam mówiono, to Rywin jakoby miał żądać łapówki w wysokości 17,5 miliona dolarów. Tak to wyliczono. Więc miejmy to wszystko na względzie. Czystość życia politycznego, uwolnienie go od korupcji, no, jest rzeczą podstawową. I tutaj wracając jeszcze do zamachu majowego, do postaci Józefa Piłsudskiego. Nawet przeciwnik Piłsudskiego, Stanisław Cat-Mackiewicz, napisał, że można mówić źle o rządach sanacji, ale można powiedzieć także i to, trzeba powiedzieć także i to, że stosunkowo nie występowała tutaj korupcja w świecie polityki. Więc chociażby za to trzeba no jednak docenić. Trudna to była decyzja oczywiście, no bo wojna bratobójcza jest jednak zawsze trudną decyzją. No ale czasami trzeba podejmować trudne decyzje w polityce.
Bardzo proszę, Telewizja Trwam i Radio Maryja. Halo.
Szczęść Boże, dzwoni Michał z Warszawy.
Witam, panie Michał.
Koncepcja Federacji Polsko-Czeskiej miała zostać sfinalizowana w 1926 roku. Niestety na kilka dni przed przyjazdem delegacji czechosłowackiej za pieniądze rządu brytyjskiego Józef Piłsudski dokonał zamachu stanu. Czesi oferowali nam broń, zakłady Skoda nowoczesne i niestety, a Polska ofiarowała żołnierza. Ta federacja upadła. W 1938 roku Czesi chcieli oddać nam Zaolzie, tylko nie w sposób poniżający ich. i chcieli nam oddać swoje zasoby zbrojeniowe. Niestety władze sanacyjne pozostawiły całe uzbrojenie czeskie Hitlerowi, który ośmielony zdobyczą Czechosłowacji wraz z zasobami zbrojeniowymi zdecydował się rozpętać II wojnę światową. I jeszcze jeden fakt chcę przypomnieć, to co Władysław Konopczyński pisał, że Wielka Brytania była przeciwnikiem dopuszczenia delegacji polskiej na obrady w Wersalu. Oni w porozumieniu z Niemcami chcieli doprowadzić do tego, żeby Polska zapłaciła odszkodowania wojenne za legiony, które były po stronie Austro-Węgier i Niemiec. Sytuację uratował Ignacy Paderewski wraz z Polonią amerykańską, którzy przekonali prezydenta Wilsona, że potężna Polska będzie stabilizatorem sytuacji w Europie i wbrew stanowisku brytyjskiemu prezydent Wilson wymusił udział Polski w obradach wersalskich.
Wiele wątków, panie Michale, przepraszam najmocniej, musimy postawić kropkę, bo dosłownie 3 minuty pozostały do zakończenia tej części naszego spotkania, chyba że pan profesor w części radiowej jeszcze do niektórych pańskich wątków wróci.
Tak, oczywiście bardzo, bardzo tutaj szeroki, że tak powiem, wachlarz. Tak, no powiedzmy sobie, jeśli chodzi o stronę, o Czechosłowację, to, co tutaj, no nie będę się ustosunkowywał, czy rzeczywiście zamach majowy przekreślił możliwość Federacji Polski i Czechosłowacji. Wydaje mi się, że tutaj koła czeskie były zawsze przeciwne temu. Zresztą znana jest opinia Benesza, który uważał, nie wiadomo na jakiej podstawie, że to Polska jest bardziej zagrożona ze strony Niemiec niż Czechosłowacja. Do tego, co pan powiedział, można dodać jeszcze taką oto rzecz. Rzeczywiście w przeddzień jak gdyby kryzysu monachijskiego pewna grupa wojskowych czechosłowackich z generałem Krejczym na czele, był to szef sztabu generalnego Armii Czechosłowackiej, nosiła się podobno z zamiarem dokonania zamachu stanu. Pisał o tym profesor Henryk Batowski. Odsunięcia Benesza od władzy i wystąpienia o sojusz z Polską. No ale w tym krytycznym momencie owi wojskowi się nie zdecydowali na tego typu działania. Był tylko pewien jak gdyby ślad takiej koncepcji. Mianowicie po upadku Czechosłowacji, po Monachium, zaczątki armii czechosłowackiej były tworzone na terenie Polski, koło Krakowa. I robił to pułkownik ówczesny Ludwik Swoboda, który później na terenie Związku Radzieckiego tworzył tę armię czechosłowacką, a potem był prezydentem w okresie praskiej wiosny. Rzeczywiście w czasie II wojny światowej to z ofertą takiej prac nad przyszłą konfederacją polsko-czechosłowacką wystąpił Benesz. Po stronie polskiej przystąpiono do tego, ale z pewnymi wahaniami. Jeden z dyplomatów polskich oczywiście zalecał rządowi przyjęcie tej oferty Benesza, ale z takim dopiskiem. Musimy pamiętać, że Benesz to Benesz. No i co się okazało? Po 3 latach, w 1943 roku, Benesz zmienia diametralnie front, zawiera sojusz ze Stalinem, ze Związkiem Sowieckim, a więc zamiast Konfederacji Polsko-Czechosłowackiej jest sojusz czechosłowacko-sowiecki. No trzeba powiedzieć, że z miejscem dla Polski, bo Benesz miał taką oto koncepcję, żeby przekształcić ten sojusz w sojusz trójstronny. No tutaj jeszcze, jeśli jesteśmy przy tym, to
ostatnie zdanie, panie profesorze.
Powiedzieć, że jeszcze w okresie powojennym mamy takie przymiarki. Jedna to właśnie rok 1948, a druga taka przymiarka to rok 1963, kiedy to Gomułka zaproponował ówczesnemu dyktatorowi komunistycznemu Czechosłowacji Nowotnemu integrację gospodarczą. otrzymał odpowiedź tylko ze Związkiem Radzieckim na czele.
Bardzo dziękuję. Geopolityczna pozycja Polski w studiu telewizji Trwam. Rozmawialiśmy z naszym gościem, z panem profesorem, doktorem habilitowanym Tadeuszem Marczakiem, historykiem, geopolitykiem, profesorem Akademii Wojsk Lądowych imienia Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu. Bardzo gorąco dziękuję panie profesorze za pierwszą część naszego spotkania.
Dziękuję również.
I dziękuję również państwu, widzom telewizji Trwam i słuchaczom Radia Maryja. Bóg zapłać.